Gdybym miał na podstawie minionego tygodnia powiedzieć, czy był jakiś znak, przez który Bóg okazał mi swoją wyjątkową miłość, to, że mnie kocha, to, że Jemu zależy na mnie, to znalazłbym taką jedną rzecz. I wiecie, czym by to było? Doświadczenie. Bo wierzę, że kogo Pan miłuje, tego też doświadcza. Doświadczenia nie są tym, co oddziela nas od Boga, ale co czasami uzmysławia nam, że Bóg jest razem z nami, przybliża nas do Niego. Bóg nawet te takie trudności, które mamy, potrafi obrócić dla swojej wielkiej chwały. W tym momencie nie rozumiemy. Może nawet jesteśmy roztrzęsieni, zaniepokojeni, ale przychodzi czas, kiedy Bóg ma moc obrócić to dla swojej chwały. Czy ktoś z was również w tym tygodniu mógł doświadczyć, że Bóg go kocha? Czy ktoś z was przyszedł tutaj z obciążonym sercem, zatroskanym? Może właśnie w tym okresie przechodzisz przez trudny czas, ale to nie jest znak, że Bóg cię opuścił, ale to jest znak, że kogo On miłuje, dopuszcza te doświadczenia, aby obrócić je dla swojej chwały. I niech tak się dzisiaj stanie. Chcemy wyjść z tego miejsca pełni ducha, pełni nadziei, pełni miłości i mocy naszego Boga. I wierzę, że tak się stanie, kiedy będziemy słuchać Bożego Słowa, kiedy w naszych sercach będzie rosła wiara i kiedy zniesiemy też modlitwę. Rozpocznę od wiersza, który powinien być znany nam wszystkim, który powinniśmy kochać i mieć wypisany w naszych sercach. Jest to Ewangelia Jana, 10 rozdział i wiersz również 10. Ktoś z was zna już ten wiersz na pamięć? Ktoś go cytuje od czasu do czasu? A słowo mówi tak, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Nie dajcie się oszukać, że gdy przychodzi wróg, to ma dobre intencje. One na początku tak mogą wyglądać, może stwarza takie pozory, ale jego ostatecznym rezultatem zawsze będzie to, aby zniszczyć twoje życie. Więc musimy być bardzo, bardzo czujni i nie dać się uwikłać w nic, co mogłoby pogrążyć nasze życie. To jest łatwy, mały krok do zrobienia. I również nie jest prawdą, że grzech nie jest przyjemny. On na początku jest przyjemny, jest słodki, jest miły, on daje satysfakcję naszemu ciału, ale później w konsekwencji będzie tym, co zniszczy nasze życie absolutnie. Lecz również jest dobra nowina, która jest z drugiej części tego wiersza. I Pan Jezus mówi tak, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja przyszedłem, aby miały życie. Wiecie, gdyby z tych słów odjąć Jezusa, usunąć Go, to ten wiersz nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę jesteśmy ludźmi pożałowania godni, przychodzi wróg, robi co chce, niszczy nasze życie i my nie mamy żadnej odpowiedzi, nie możemy Mu się przeciwstawić. Ale dobrą nowiną jest to, że jest Jezus i On przychodzi po to, aby każdy z nas, każdy, kto dzisiaj tutaj jest na tym miejscu, kto może nawet myśli, że jest przypadkowo, kto jest na zaproszenie kogoś i przybył po raz pierwszy, albo może też przybyłeś po raz kolejny i słyszysz te same słowa. Niedawno rozmawiałem telefonicznie z moją córką i ona dzieliła się, jak poszła na nabożeństwo, popołudniowe nabożeństwo w społeczności w Warszawie. Mówi, tatuś, nie chciało mi się, bo to już było popołudnie, byłam na porannych 2 czy 3 nabożeństwach, nawet nie wiem ile służyła tam, uwielbiając Boga. Mówi, byłam zmęczona, byłam już o 5 rano na nogach, bo wtedy wyjeżdżam, żeby dojechać do kościoła, by służyć, ale mam pełne poświęcenia dziecko. Ona jest lepsza ode mnie w tym, nie pytajcie, o której ja wstaję w niedzielę, ale pojechała, by służyć. Mówi, wieczorem byłam zmęczona, ale wiedziała też, że kiedy takie rzeczy są, trzeba je przemóc i pojechała. I mówi, słyszałam to samo kazanie, słyszałam te same nauki, te same wersety, ale po raz kolejny dotknęły moje życie i stały się ogromnym zbudowaniem. I z taką radością, z taką wolnością w głosie, z takim szczęściem dzwoniła, bo Boże Słowo, to, które już wcześniej słyszała, po raz kolejny wielkiej mocy dotarło do jej życia. I chcę wam powiedzieć po raz kolejny, że Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie. I abyśmy obfitowali. Ten wiersz nie tylko przenosi nas perspektywą w ten dzień, kiedy będziemy w wieczności razem z Nim, ale już tutaj na ziemi, już teraz tutaj, każdy człowiek, który narodzi się na nowo, może cieszyć się całą pełnią życia, może obfitować w Boże dary to, co wszystko Bóg nam dał. On nie chce, żebyśmy mieli trochę pokoju, żebyśmy mieli trochę miłości, żebyśmy mieli trochę szczęścia, żebyśmy mieli trochę jakichś tam rzeczy, ale gdy przychodzi, daje nam pełnię, wierzycie w to? Więc możemy po to sięgnąć przez wiarę w Jezusa Chrystusa i cieszyć się tym, co Bóg ma. Czy myślisz, że Ciebie chce pominąć? Nie, właśnie przy Tobie Jezus dzisiaj staje. To na Twoim ramieniu i na Twoim sercu kładzie swoją dłoń i mówi: dziecko, znam Twoje potrzeby i ja przyszedłem, ja jestem dobry pasterz i ja zatroszczę się o swoje owce. Pan Jezus żył w czasach, kiedy Izrael był pod okupacją. Źle się działo, nie było ludzi, na których mogliby polegać. Byli ludzie religijni, można by powiedzieć politycznie poprawni, ale nie byli fundamentem dla życia ludzi. Ale przyszedł Jezus, aby to wszystko się zmieniło. Może do tej pory polegałeś na różnych osobach, jak ta Samarytanka, która miała 5 mężów, a teraz nawet żyła z mężczyzną, który nie jest ich mężem, ale za każdym razem to się kończyło powodem, powodując jeszcze większy ból, jeszcze większy głód, aż pojawił się Jezus i On sprawił, że jej życie wypełniło się nadzieją, chęcią życia, miłością i łaską, bo taki jest nasz Zbawiciel. On przyszedł, aby pokonać wroga. On przyszedł, aby zatroszczyć się o każdy zakamarek naszego serca. Amen? On chce być właścicielem. Kiedyś opowiadałem to na ewangelizacji, nie wiem czy zboże, ale Reinhard Bonnke, słyszeliście o takim człowieku? O, to jest ewangelista, jak jego się słyszy, to nie można być obojętnym. Ja uwielbiam go słuchać, naprawdę, kiedy zwiastuje Ewangelię z tą pasją. I mówi też o taką ilustrację, którą pewnie sam dla potrzeb ewangelizacji dodał do swojego kazania, ale ona mówi o tym, że oto jest mieszkanie. I oto w tym mieszkaniu jest wiele, wiele, wiele pomieszczeń. I pewien człowiek, który w tym domu jest wiele pomieszczeń, oto człowiek, który jest właścicielem, powiedział tak: oddam wszystkie pomieszczenia Panu Jezusowi oprócz jednego. Jedno zostawię tam dla siebie, dla innych potrzeb. Taki magazyn sobie zostawię. I oto przychodzi ktoś i puka do drzwi. Jest to diabeł. I on puka, kołacze i próbuje się tam dostać. Ten otwiera mu. I diabeł wchodzi, ja mówię: dlaczego wchodzisz? On mówi: no bo mam prawo. Mówi: jakie masz prawo? Przecież ja oddałem moje życie Jezusowi. Nie, mówi, tu jest jedno pomieszczenie, które należy do mnie. Jedno pomieszczenie, które należy do mnie. I przyszedł, aby je rujnować, przyszedł, aby niszczyć jego życie. Więc on poszedł po rozum do głowy, zweryfikował swoje życie i oddał również i to pomieszczenie, również i tą dziedzinę swojego życia Jezusowi. I kolejny raz, gdy przyszedł diabeł i również próbował się dostać i gdy otworzył drzwi, w drzwiach nie spotkał tego człowieka, ale spotkał Jezusa. Mówi: nie masz prawa do niego, ponieważ ja jestem w pełni właścicielem tego domu. Jezus przyszedł, aby dać nam życie i pełnię życia, ale to również zależy od nas, abyśmy w pełni oddali nasze życie Jezusowi, prawda? I wtedy wiemy, że On nie ma do nas prawa, nie ma przystępu, On może próbować się w ten lub w inny sposób dostać, ale to, kogo spotka w drzwiach, kto wyjrzy przez okno, to nie będziemy my, to wyjrzy Jezus, który da odpór wszelkiemu złu. On ma moc zatroszczyć się o nasze bezpieczeństwo, o nasz pokój. Możemy wtedy być pełni pokoju i pełni nadziei, nawet pośród burzy, wiemy, że Jego obecność jest gwarancją, że dotrzemy do brzegu. I chwała za to naszemu Bogu. Kolejny wiersz, który powinniśmy znać i który powinniśmy kochać, jest to wiersz 29. Czytamy o to tak: Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto zostaliśmy darowani naszemu Panu. Oto jesteśmy Jego własnością. Oto znaleźliśmy się nie tylko w Jego obecności, ale również w Jego pełnym mocy uścisku. Chciałbym zwrócić uwagę waszą na to, gdy Jezus mówi, który mi dał, jest większy nad wszystkich. Nikt nie może wydrzeć ich z ręki mojej. Ojciec, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. On jest ponad wszystko. Jest Jezus, jest Bóg. I później nie jest tak, że jest ktoś, kto jest mu prawie że równy i tym jest diabeł. Tak nie jest. On jest zdecydowanie większy, silniejszy i mocniejszy. Jedynie on może dać odpór. Wiecie, w Dziejach Apostolskich znajdujemy pewną scenę, która może nas rozśmieszyć albo zaniepokoić. To zależy, jak na nią spojrzymy. Oto pewni mężowie, synowie Sewy próbowali wygonić demona z człowieka. Pamiętacie? kiedy próbowali to robić i oni używali autorytetu Jezusa, którego znał Paweł, ale oni go nie znali. Oni nie byli w obecności Boga, oni z nim nie chodzili, oni nie mieli z nim relacji, ale w imieniu tego Jezusa, który głosi Paweł, mówi: ja wiem, kim jest Jezus, znam Pawła, ale kim wy jesteście? Gdy znajdziesz się w ręku Boga, gdy będziesz w Jego obecności, gdy będziesz razem z Nim żył, On będzie Cię chronił, On będzie Cię strzegł i On nie pozwoli, by ktokolwiek Cię wyrwał z Jego ręki. To jest rzeczą niedopuszczalną, niemożliwą, ponieważ tak zostało nam to objawione. I dzisiaj moje i Twoje życie, zwłaszcza tych, którzy chodzimy z Panem Jezusem od wielu lat, gdy powiedzieliśmy naszemu Jezusowi tak, to była prosta, zwyczajna, nie wiem, czy emocjonalna chwila, czy nie, to nie ma znaczenia, ale kiedy stanęliśmy z otwartym sercem i zaprosiliśmy Jezusa i powiedzieliśmy, żeby to On zamieszkał w naszym sercu, stał się Zbawicielem, tam jest tron, na którym to On jest numerem jeden i On rządzi, to wiemy, że w Nim jesteśmy bezpieczni. I On mówi: nikt nie wyrwie Cię z ręki mojej. Nikt, żadna moc, ja jestem ponad tym wszystkim. Żaden problem, żadna troska, żadne utrapienie, żadna moc tego świata, żaden autorytet zewnątrz nie jest w stanie oddzielić nas od Niego. Alleluja. Ponieważ w Nim jesteśmy. Czy nie jest to powód do tego, by Kościół rozradował się w Duchu Świętym? By oddać Panu chwałę za to, jak wielkiego mamy Boga, jak wielki autorytet w Nim mamy, że nie jesteśmy jak chorągiewka na wietrze, powiewem jakiejkolwiek emocji świata tutaj ukierunkowani, ale żyjemy w autorytecie i mocy Jezusa. To nie jest tak, gdy przychodzi pokusa, to jestem taki biedny. Nie, Jezus, który jest większy we mnie, ten, który mnie trzyma, ma moc, aby mnie chronić. Ja powiedziałem Mu tak, więc grzechowi mówię nie. I mogę być zwycięski w każdej chwili i w każdej sytuacji. Alleluja! To również jest dobra nowina dla Ciebie i być może zaproszenie dla każdego z nas. Widzę ludzi, którzy powstają, upadają, powstają, upadają, powstają, upadają. Może czas zacząć żyć realnością Jezusa. Może czas powiedzieć Mu zdecydowane tak, aby to On był tym, który będzie nas chronił, będzie nas trzymał, będzie nas strzegł i będzie nas prowadził i błogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem, jakie ma dla swojego Kościoła. Chciałbym, abyśmy przeczytali teraz historię Łazarza. Czytamy o niej w 11 rozdziale Ewangelii Jana i czytając tę samą historię po raz kolejny i kolejny, człowiek na nowo jest zaskakiwany tym, ile rzeczy jeszcze nie odkrył, ile tam jest prawd, ile duchowych odniesień do naszego życia, których jeszcze nie w pełni zastosowaliśmy. I chciałbym dzisiaj zwrócić być może Wam uwagę na to, co jeszcze nie odkryliście i wspólnie razem, albo przypomnieć Wam, byście mogli dalej się tym cieszyć razem ze mną. I oto czytamy, że zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej brat to chorował. I posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Wy znacie to słowo, oto choruje ten, którego miłujesz. Może się zdarzyć, że Pan nas miłuje, a to nie znaczy, że nie chorujemy. Nie, jeden z takich moich przyjaciół, pastorów, mówi: czasami niektórzy mają taką teologię, która się kończy, gdy pojawia się pierwszy katar. Mówi, bo mówią, że będziemy zawsze zdrowi, zawsze będziemy ponad chorobami. One czasami dopadają nas, czasami bolą korzonki, czasami pojawiają się bóle, czasami pojawiają się niebezpieczniejsze choroby, ale to nie znaczy, że Pan nas nie miłuje. I nawet gdyby pojawiła się śmiertelna choroba, to nie znaczy, że to jest brak Jego miłości. Ale nawet i w tym Bóg chce uczynić coś, co będzie wielką chwałą dla Niego. Czy pamiętacie list do Hebrajczyków, który poucza nas, żebyśmy patrzyli na bohaterów wiary, na jaki okres ich życia? Powiedzcie, na jaki okres ich życia? Na koniec, na koniec, na koniec. A może to był koniec trudny dla nich tutaj na ziemi, okres bolesny dla nich, bo niektórzy byli przerzynani piłą, niektórzy byli zabijani w bardzo brutalny sposób, ale patrząc na ich wiarę, patrząc na to, że wytrwali do końca, że miłowali Pana, bo Pan z pewnością ich miłował, stali się dla nas dzisiaj świadectwem. A więc gdy przychodzi taka sytuacja, zamień je świadectwo dla Jezusa, ponieważ On chce tego dokonać w naszym życiu. Ja w to wierzę całym sercem. Posłały więc siostry do niego: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Czy to nie piękne? Ja wiem, że ta prawda jest nam znana. Na cmentarzy, w różnych miejscach słyszeliśmy. Oto pojawia się coś, a Bóg ma moc zamienić to dla swojej chwały. Oto doświadczenie, które i spadło na mnie, i na ciebie, na moją i twoją rodzinę, może Bóg i chce obrócić dla swojej chwały. Pozwólmy Mu na to. Teraz w swoim sercu, teraz aktem wiary powiedz: Panie, chcę, aby ta sytuacja zmieniła się. I Ty masz moc, aby tego dokonać. Jeżeli wodę zamieniłeś w wino, to tą sytuację zamienisz dla swojej chwały. Jeżeli nakarmiłeś tak wielu, tak niewielką ilością, to również i tą sytuację wyprowadzisz tak, aby była świadectwem dla wielu. Wy, którzy stajecie tutaj i mówicie o tym, czego Jezus dokonał, to właśnie opowiada historię, gdy byliście w potrzebie, ale przyszedł Jezus, przyszedł ze swoim słowem, przyszedł ze swoją mocą, a dzisiaj możecie zaświadczyć o tym, jak dobry, jak wielki jest Pan, jak wielką łaskę wam okazał. A gdyby nawet ta sytuacja trwała i sytuacja była trudna, ale sam fakt, że Jezus jest razem z wami, już to jest świadectwem. Ja chcę widzieć moje siostry, moi braci, chcę widzieć też moje życie, gdy przychodzę przez trudności i doświadczenia, jak ufam mojemu Panu całym moim sercem. Aleluja. Wierzę, że w tej historii jest jeszcze więcej dobrych słów. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować, znowu chcesz tam iść. Wiecie, nic nie jest w stanie powstrzymać naszego Pana przed tym, aby przyjść i uczynić jakieś dobro swojemu dziecku. Nic. Nic. On pozostaje tam jeszcze 2 dni. Wydaje się, jakby zwlekał, ale Bóg nigdy nie zwleka. To nie jest tak, że On bagatelizuje to, że stawia gdzieś, powiedzmy, w swoich dokumentach pod spodem jako akta mniej ważne. To zawsze jest priorytetem dla nich i w odpowiednim czasie zostanie to zrealizowane. Po prostu bądź cierpliwy, a Bóg przyjdzie i objawi swoją moc. Bóg nie musi się spieszyć, ponieważ On nigdy się nie spóźnia. On zawsze wykona wszystko we właściwy sposób. Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. Jezus jest gwarancją tego, że nie potkniemy się, że nie upadniemy, że nie odejdziemy od Niego, ponieważ On oświetla, On sprawia, że zawsze będziemy mieli tyle światła, aby postawić kolejny krok. Czy znacie psalm 119? Kto z was zna? Piękny, długi psalm. Kto z was zna na pamięć ten psalm? Nie ma wierzących w tym zborze. Ale każdy... Ja mówię to też przeciwko sobie. Próbowałem się uczyć dłuższych fragmentów, ale gdy kończę, to zapominam początku. Ale każdy wiersz praktycznie, który tam jest, opiewa ważność, wielkość, chwałę Bożego Słowa. I tam jest również wiersz, który mówi, że Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim. Jest tam użyte słowo, jest lampą, która przyświeca nam. I wiecie, to nie był halogen jak dzisiaj. Jedziesz i ten halogen świeci, że widać kilometry przed tobą, ale to była lampka z takim małym dzióbkiem, przez który wydobywał się płomyk. I ten płomyk dawał tyle światła, abyśmy mogli postawić kolejny krok. Jezus, gdy przychodzi, On daje nam tyle światła, aby rozświetlić całkowicie nasze serca, nasze życie, ale daje nam taką perspektywę, żebyśmy mogli postawić kolejny krok, ufając Jezusowi dzień za dniem, sytuację za sytuacją. I oczywiście tyle światła mam, by z niej zrobić kroku dalej, ale i świadomości jeszcze, ale tyle światła, by postawić kolejny krok. Być może dzisiaj Jego Słowo jest światłem dla twojej duszy, jest nadzieją, byś postawił kolejny krok, a najważniejszą rzeczą będzie to, że nie będziesz w tym samym miejscu, w którym byłem. Nie zobaczysz kolejnego odcinka, tej nowej perspektywy. Ona może być nawet szersza, dłuższa, większa, ale nie zobaczysz jej, dopóki tego kroku nie wykonasz. On może być mały, ale czasami czasami my gdzieś zatrzymujemy się w jakimś miejscu, jakby nas zamurowało. Jesteśmy w tym samym miejscu od wielu dni, tygodni, miesięcy i lat. Może czas, by ruszyć, postawić mały krok. Nie wiemy, co będzie, ale wiemy, że Jezus da tyle światła, abyśmy kolejny i kolejny krok mogli postawić, ponieważ On o to się zatroszczy. Amen? Dzisiaj Pan Jezus chce tego dokonać. I później czytamy takie słowa, gdy Marta wychodzi na spotkanie z Jezusem. W zasadzie Maria mówi to samo, gdy później się pojawia. Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Skąd one to wiedzą? Ponieważ wiedzą, że Jezus ma moc uzdrawiać. One były tego świadkami. One kochały Pana Jezusa. Mówi, gdybyś tu był, nie byłby umarł. Czy to jest zarzut? Czy to jest pretensja? Czy to jest wylanie swojej duszy po prostu przed Bogiem? Czy to jest szczerość, z jaką przychodzą? Nie wiem, jak to odczytać. Gdybyśmy słyszeli ten głos, to z pewnością z tonacji moglibyśmy też usłyszeć, co tak naprawdę chcą Jezusowi powiedzieć. Ale wiecie, ja wiem, że Jezus ma moc zatroszczyć się o to, aby jakieś zło nie powstało w naszym życiu. Prawda? I my czasami tak chcielibyśmy żyć. Panie, uczyń wszystko, żeby nic złego nie spotkało mnie w moim życiu. Żeby żadne doświadczenie nie przyszło w moim życiu. Żeby wszystko, tak wszystko dobrze, ładnie mi się układało. Czy ty jesteś człowiekiem wiary w takim układzie? Czy to rozwinie nasze życie? Czy ukształtuje je w należny sposób? Jeżeli nie będziemy poddawani próbom i doświadczeniom, jeżeli przez nie nie będziemy przechodzić, gdyby Maria wiedziała, co za chwileczkę się wydarzy, to zatańczyłaby tam przed Panem Jezusem, zapląsałaby z radości, jak wielka chwała się objawi, ale w tym momencie ona tylko troszczy się o tą bieżącą potrzebę, gdybyś tu był, Panie. I myślę, że czasami tak wygląda też nasza religijność, poprawność, ale wiara pozwala nam spojrzeć dalej. Wiara otwiera nasze serce na to, co Bóg chce uczynić i spojrzeć przez tą mgłę naszych niemożliwości, które się pojawiają, z nadzieją, że tam Jezus zatroszczy się o każdego z nas i to z wielką mocą. Zaufaj Mu! Ale teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da Ci to. I rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. I teraz proszę posłuchajcie to jedno słowo, które tutaj również się pojawia. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki, czy wierzysz w to? To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to nie tylko na aspekt wiary, który jest tym, co jest dla nas takie oczywiste, że musimy wierzyć, tak, wierzymy. Pewien człowiek powiedział, ktoś pytał go, czy wierzącego, czy ma wątpliwości. A on mówi, tak, mam wątpliwości rano i wieczorem, a przez resztę czasu jestem tak zajęty, że nie mogę o niczym innym myśleć. Ja wiem, że jesteśmy ludźmi, którzy czasami miewamy jakieś, ale wierzymy, tak, wierzymy naszemu Panu. Wierzymy, że to odchodzi i wiara znowu powraca pełną mocą. Ale to, na co chciałbym jeszcze wcześniej zwrócić uwagę, to zobaczyć, a kto żyje i wierzy, a kto żyje i wierzy. Proszę, nie przeskakujcie tak szybko, ale kto żyje i wierzy we mnie, w kogo? W Jezusa Chrystusa. Kto żyje w Jezusie, kto żyje w Nim. I to nie dotyczy tylko nieba, chwała Bogu za to, że też, ale żyje również i tutaj i wierzy. Nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? I chciałbym dzisiaj podzielić się tą niezwykłą myślą dla mojego serca, którą odkryłem, że nie tylko chodzi o to, bym wierzył, ale również o to, żebym żył wiarą. Żeby to, jak wierzę, przekładało się na to, jak żyję. Żeby to owocowało w moim życiu, żeby to przynosiło plon, żeby to czyniło moje życie pełnym. Przecież czytaliśmy na samym początku ten Jana 10:10 i wierzymy w ten fragment, prawda? Że Jezus przyszedł po to, abyśmy mieli życie jak w obfitości. A więc żyjmy życiem w obfitości przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I ja nie mówię tylko o dobrach tego świata, choć wierzę również, że Bóg ma moc o to się zatroszczyć. Że On sprawia, że nawet głodny znajduje chleb na ulicy. Pamiętam, jak pewnego dnia pewien już nieżyjący pastor, senior, o ile pana Konstanty Sacewicz, opowiadał historię, jak musieli uciekać, ponieważ z jednej strony Niemcy nacierali, później pojechali na wschód, a z tamtej strony Ruscy ich pogonili i znaleźli się w trudnej sytuacji, zostawili swoje majątki, zapasy po drodze się wyczerpały i byli w takim potrzasku niemal, nie wiedzieli, co zrobić. Już nie było chleba nawet dla rodziny. I on jako wierzący człowiek modlił się. I wiecie, gdzie chleb znalazł? W rowie. Znalazł gdzieś na poboczu, ponieważ Bóg ma moc o nas się zatroszczyć. I doprowadził ich bezpiecznie, kościół założyli. I owocem tego jest to, że ten zbór może funkcjonować. Czyż Bóg nie jest dobry? Czyż On nie jest łaskawy? Czyż On nie ma mocy zatroszczyć i o pełnię również dla naszego życia? Czy myślisz, że On chce, abyś wegetował? Wierz i żyj. Żyj zgodnie ze swoją wiarą, a zobaczysz chwałę Bożą. Nawet gdy pojawiają się te ułamki sekund z naszymi problemami, to i tak łaska Boża jest większa, a nasz Pan jest ponad to. Alleluja! I właśnie tego chcę również moja siostro i mój bracie dla twojego życia. On powiedział, nikt nie wydrze cię z mojej ręki, nikt. Czy ta sytuacja, ta okoliczność? Nie, ponieważ ja jestem wszechmogącym Bogiem. Odkąd zamieszkał w naszych sercach, wróg nie ma prawa do naszego życia. Co za piękna myśl, żyj zgodnie ze swoją wiarą. Niech ona nie będzie tylko teorią. Niech nie będzie tym, co ciągle będzie przed tobą. Myślę, że to jest taka trochę iluzja. O, jutro będę szczęśliwszy. O, może jeszcze pojutrze będę szczęśliwszy. A już za tydzień to już wszystko się zmieni. I dochodzisz do tego miejsca i wciąż ten tydzień jest przed tobą. To tak jak pewien brat mówił, że ktoś szedł i widział promocję gdzieś na jakimś barze napisaną. Jutro jedzenie za darmo. No i przyszedł następnego dnia, wszedł i prosił o jedzenie. A on mówi, nie ma za darmo. On mówi, ale przecież tam pisze, proszę wyjść i przeczytać. I czyta, jutro jedzenie za darmo. I mógłby tak do końca życia przychodzić. I jutro jedzenie będzie za darmo. Nie, teraz jest czas łaski Bożej. Teraz jest czas, kiedy możemy wierzyć i żyć. Amen? Teraz jest czas, kiedy Bóg daje obfitość swojego słowa, swojego życia do naszych serc. Teraz. W tym momencie, nie jutro, nie za chwilę, nawet pośród tych trosk i doświadczeń, nawet pośród tego bólu. Mówi, chyba nie wiesz, przez co przychodzę. Ja nie, ale on wie, bo on przeszedł przez to, co więcej. On mógł powiedzieć, ja jestem w zmartwychwstanie i życie, bo on umarł i zmartwychwstał. On wziął cały ciężar tego świata na siebie. Ktoś kiedyś odważył się powiedzieć takie słowa. Kto był najgorszym człowiekiem na świecie? Kto? Hitler? Stalin? A może jeszcze w historii pogrzebmy wcześniej i znajdźmy Neron? Może jeszcze ktoś wcześniej? Kto był najgorszym człowiekiem na ziemi? Kto? W tej jednej chwili, w tym ułamku sekundy ktoś powiedział Jezus Chrystus. Wiecie dlaczego? Bo On w tym momencie wziął wszystkie grzechy i tych złoczyńców, i nasze, i sumę nas wszystkich i całego świata. Czy mógł być ktoś gorszy? Ale On to wszystko wziął, zaniósł, aby pokonać, aby zwyciężyć, aby zmartwychwstać, abyśmy my mieli życie. Więc cóż to dopiero, gdy chodzi o nasze życie, nasze doświadczenia, nasze problemy, nasze upadki, nasze rzeczy, których możemy się wstydzić, nawet pomyśleć i powiedzieć głośno, ale On to przybił na krzyżu, abym ja, aby twoje życie było pełnym życiem, wolnym życiem, zwycięskim życiem w imieniu Jezusa. Czy nie jest to powód, żeby powstać i powiedzieć, chwała ci, Panie? Alleluja! Alleluja, Bóg jest dobry. Dziękuję, bracie. A ja się dopiero rozkręcam. Później widzimy, jak Jezus zapłakał i rzeczywiście była to smutna chwila, kiedy Jego przyjaciel jest chowany w grobie i zastanawiam się, czy zapłakał nad Jego śmiercią, czy nad tym, jak ludzie rozpaczali. Czasami jak ktoś płacze obok, to my również płaczemy, nie wiem dlaczego. Chociaż ja muszę przyznać, że jestem czasami twardy. Pamiętam, jak poszliśmy z grupą młodzieżową, to było lata temu, byłem niedoskonałym jeszcze liderem młodzieżowym na film Przeminęło z wiatrem. Nie wiem, dlaczego nas podkusiło, żeby pójść na ten film. I poszedłem w towarzystwie dziewczyn. Zawsze było tak, że na spotkaniach młodzieżowych było więcej dziewczyn niż chłopaków. Oto były błogosławione czasy. Ale i dzisiaj też są, wiem, ale poszliśmy i usiedliśmy w jednym rzędzie i oglądali te sceny. To trwało. Ja mówię, kiedy to się skończy? Nie? Myślę sobie, tak już długo. Ten film ma z 3 godziny idzie. Myślałem, że tam wieczność spędzimy. I widzę, jak oni wyciągają chusteczki, płaczą. A mówię, a mnie nawet nie ruszyło, nawet łzami nie pociągło. Mówię, czy ja taki twardy jestem, czy taki nieczuły, czy nie rozumiem. Po prostu niedojrzały byłem. Ale kiedy widzę ból człowieka w życiu autentyczny, nie mogę przejść obojętnie. Kiedy widzę karetkę, która gdzieś stoi na poboczu i widzę tam kogoś w potrzebie, moje serce bije mocniej, ciśnienie mi wzrasta, ponieważ nie mogę być obojętny. Pamiętam, jak raz przejeżdżałem obok karetki i widziałem, jak reanimowali człowieka. Jakbym mógł, to bym oczy zamknął, tylko samochód prowadziłem. Mówię, modliłem się tak głęboko, żeby to serce zabiło na nowo, żeby ten człowiek mógł ożyć, bo nie wiem, czy poznał Jezusa, czy nie, żeby mógł go spotkać, mógł narodzić się na nowo. A co dopiero Jezus? A cóż dopiero On? Ktoś powiedział, że to najbardziej ludzki taki aspekt życia Jezusa, który został objawiony nam na kartach Bożego Słowa. Zapłakał Jezus. To nie był płacz rozpaczy, ale współczucia, może empatii, wyrażenia tego, jak bardzo kocha, jak bardzo zależy. Kiedy On płacze, to nie płacze nad Tobą, tylko nad Twoim losem, ale płacze dla Ciebie. Płacze, żeby pokazać, jak jest Ci bliski, jak jest Ci drogi, jak wielkim jest przyjacielem, jak wspaniałym jest Bogiem. O, Jego łzy, gdybyśmy dzisiaj mieli w karafce, nie? Ale mielibyśmy. Chodzi o wyraz, który dał. O łaskę, którą... I później rzekł, usuńcie kamień, rzekła mu Marta, siostra zmarłego. Panie, już cuchnie, bo już jest 4. dzień w grobie, a Pan Jezus mówi, usuńcie kamień. Ona mówi, On tam już się rozkłada, Jego ciało cuchnie, a Ty mówisz, że mamy usunąć kamień? Ale proszę, zwróćcie uwagę na to, co my powinniśmy zrobić, aby mogła objawić się Boża chwała. Ileś tam tygodni, miesięcy temu mówiłem o tym, że gdy było zmartwychwstanie, przyszły kobiety do grobu i zobaczyły usunięty kamień. One martwiły się, kto usunie ten kamień, ale ten kamień już był usunięty, ponieważ Bóg o to się zatroszył. W ponadnaturalny sposób został przesunięty przez aniołów mocą Bożą. Bóg ma wszelkie sposoby, by to mogło się wykonać. Te kamienie były tak duże, że żadna osoba sama nie mogła tego zrobić. Trzeba było 2-3 silnych mężczyzn, przynajmniej 2-3, aby można było ten kamień usunąć, ponieważ był tak ciężki. Człowiek, który był po drugiej stronie w grobie, nie mógł tego usunąć sam. Było to ponad jego fizyczne siły i możliwości. Choćby nawet, nie wiem, jakim siłaczem był, nie był w stanie tego sam zrobić. Potrzeba było kilku silnych mężczyzn, żeby tego dokonać. Jezus mówi, usuńcie kamień. Ale tu potrzeba również posłuszeństwa, wiary, i wiedząc, co jest po drugiej stronie, wiedząc, jaki tam jest problem, wiedząc, z czym za chwilę się spotkają. I wiecie, gdy oni otwierają, to każdy pewnie już nos miał zamknięty, ale mówi, ale usuńcie ten kamień. Jest coś, co my powinniśmy zrobić, aby Bóg mógł dokonać jeszcze więcej. Rozumiecie tą myśl? Jest jakiś kamień do usunięcia, który nawet nie jedna osoba, ale 2-3. Może nawet Kościół, może jakaś grupa ludzi powinna usunąć, by słowa Jezusa mogły tam dotrzeć, by mogły wywołać ten niezwykły efekt, który później widzimy na końcu tej historii i wszyscy się cieszymy, gdy Łazarz wychodzi. Mówi, usuńcie ten kamień. Mówi do nas, mówi do mnie, usuń ten kamień, abym ja objawił swoją chwałę, bo to nie jest koniec tej historii. Jego chwała się jeszcze nie rozpoczęła i za chwilę będzie tego świadectwa. Ale Panie, tam sobie, my próbujemy zamykać jakieś rzeczy, zasuwamy jakieś ciężkie kamienie, budujemy mury po to, żeby nikt nie mógł tego dostrzec, ponieważ to jest tak trudne, to jest tak bolesne, to jest nieprzyjemne, ale pielęgnujemy to wewnątrz, ale ktoś musi to usunąć. Czasami może być to Kościół, może to być modlitwa dwóch, trzech ludzi, którzy w jakiejś sprawie postanawiają się modlić i Bóg wysłuchuje ich modlitw. Pan wkracza w mocy, nie my to czynimy, ale On, kiedy my się modlimy, to zostanie usunięte i Jego Słowo wywołuje ten niesamowity rezonans. Ono dociera i zaczyna wzbudzać życie. Nie wiemy, w którym momencie, czy w momencie, kiedy Pan Jezus powiedział, Łazarzu, wyjdź, w tej sekundzie, w tym ułamku sekundy dokonuje się ten wielki cud, że to, co martwe, zaczyna ożywać. I tu również jest wielka lekcja dla nas, ludzi ewangelicznie wierzących. Oto człowiek, który umarł całkowicie, całkowicie, absolutnie. Jego śmierć to nie tylko jest taka, jak czasami jest, że ona na chwilę się pojawia, a później ktoś nas reanimuje, przywraca do życia, ale tutaj zgon jest potwierdzony, a jeszcze świadectwem tego jest to, że jego ciało się rozpadało. Każda komórka umarła, aby Jezus mógł zbudzić do życia. Czy wiecie, jaka jest historia naszego życia? Jezus sprawił, że my na Jego zaproszenie umarliśmy, aby powstać do nowego życia, prawda? Ale nie możemy być po drugiej stronie. Nie może żaden kamień nas oddzielać. To musi być usunięte. Nawet czasami myślę, że ja zapraszam ludzi, aby wyszli tutaj na środek. Wiecie dlaczego? Bo chcę usunąć kamień, aby Boże Słowo dotarło do twojego serca. Aby ono wzbudziło cię do nowego życia. Aby nic nie stanęło na przeszkodzie. I modlimy się o to za każdym razem na spotkaniach modlitewnych. Panie, wiemy, że przyjdzie czas, kiedy przyjdzie to jakaś osoba z potrzebą i my też z takimi przychodzimy. I nie chcemy, żeby cokolwiek oddzielało nas od tego, co Ty dla nas masz. Panie, żadna przeszkoda ludzka, nawet jeżeli ona jest tak duża, że Ty sama nie jesteś w stanie jej przenieść, to Bóg ma moc użyć też swojego Kościoła, abyśmy to przenieśli, a Jego moc wzbudzi cię do nowego życia. Alleluja! Jeżeli Jezus by mówił do kamienia, to słowo by się odbijało i wracało do Niego. Zdarzało wam się mówić, a słowa wracają. To jak do dzieci mówimy, nie? Ktoś kiedyś powiedział, że z dziećmi to jest paradoks. Mówi gdzieś do któregoś roku życia, nie wiem, czwartego, trzeciego, mówimy, siadaj i słuchaj. Siadaj i słuchaj. I próbujemy je jakoś ujarzmić, a później przez resztę życia zachęcamy je, żeby powstali i szli i mówili, nie? Że nie jest tak łatwo, że chcemy, żeby dzieci zostały wzbudzone do życia nowego życia, życia z Jezusem. Mówimy tutaj siadaj, a później mówimy czasami jak do kamieni, odbijają się te słowa, chcemy, żeby znalazły miejsce w ich serca, by mogły wykonać. Kiedy Bóg mówi do swojego Kościoła, On nie chce, żeby cokolwiek stanęło na przeszkodzie Jego Słowu, cokolwiek, co mogłoby się jedynie odbić od twojego życia, od twojego serca. Nie pozwól, żeby stało się zatwardziałe jak kamień. Pozwól, aby Bóg sprawił, by stało się mięsiste. Wiecie, dlaczego uwielbiamy Boga, by On był wywyższony? Ale uwielbiamy Go dlatego, żeby nasze serca były poruszone, żeby były dotknięte. Dlaczego się modlimy? Aby Pan był uwielbiony, ale również, żeby coś zostało usunięte z naszych serc, aby Jego Słowo mogło docierać w mocy. Dlaczego mówimy świadectwa? Po to, żeby zaświadczyć, jak wielki jest Bóg, żeby nasze serca stały się na nowo mięsiste, aby Bóg mógł je dotknąć swoją mocą, by Jego Słowo nie odbiło się, by nie trafiło w próżnię, ale by mogło trafić do naszego życia. I nawet gdybyśmy byli martwi, nasze życie się rozkładało na tysiące, miliony kawałków, to Bóg zbudza je do nowego życia. Bo taki jest nasz Pan. I później rzeczywiście czytamy o tym, że Pan powiedział i zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Oto widzimy, że Łazarz wychodzi, ale jeszcze w tej historii czytamy, że co? Że jego nogi i ręce powiązane były czym? Opaskami. Wiecie, jakoś nie zwróciłem uwagi na szczegół, który tutaj jest objawiony, że to były nogi i ręce, nogi i ręce. I oczywiście trudno się poruszać, kiedy masz związane nogi i związane ręce. To paraliżuje. to nie pozwala nam iść naprzód. Ja miałem trochę taki obraz egipskiej mumii, która cała jest obwiązana i być może trochę to podobnie wyglądało, ale faktem jest, że jego ręce i nogi i ręce były związane. Czy wiecie, że nogi i ręce w Biblii mają pewne symbole, które możemy przełożyć też na nasz duchowy język? Nogi w Biblii mówią o gotowości do zwiastowania Ewangelii, gotowości, by pójść dalej. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność jest na nas? Bóg nie tylko wzbudził go do życia, ale Bóg również chce, żeby został uwolniony do tego, by stać się świadectwem dla innych. Powiedzcie, czy nie jest to powołaniem również nas, każdego wierzącego człowieka, że Bóg wzbudza nas do nowego życia, ale również wzbudza nas po to, byśmy byli świadectwem dla tego świata? Ale dopóki twoje nogi są związane, masz życie, żyjesz. Twoje funkcje życiowe, parametry życiowe zostały przywrócone, twoja świadomość, ale twoje nogi wciąż będą związane i nawet nie rozwiążesz się sam. Potrzebujesz mocy i autorytetu z zewnątrz. Potrzebujesz kogoś, kto pomoże, aby te nogi zostały odwiązane. Jakieś nauki, jakiegoś słowa, jakiegoś przyjaciela, jakiejś troski, jakiegoś powołania i wezwania, które sprawi, że te nogi zostaną odwiązane i uwolnione do tego, do czego zostały stworzone, aby iść i ogłaszać tam, gdzie tylko jest taka możliwość, że Jezus jest Panem, że Jezus jest dobry, że Jezus Cię kocha i że tylko On ma moc dać Ci nowe życie. Oto do czego my jako Kościół zostaliśmy powołani. Naszym głównym powołaniem jest to, aby być misyjnymi, aby wykonywać to, co było ostatnimi słowami Jezusa. Powiedział, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. No Panie, ruszylibyśmy, ale nasze nogi są związane. Tak, mamy nowe życie. Tak, Ty wzbudziłeś nas, ale nasze nogi są powiązane. One muszą być uruchomione, one muszą być uwolnione. Nie wiem, czym zostały, czy strachem, czy jaką niemożliwością, że nie nadajemy się do tego, by zwiastować Ewangelię. Bóg nawet w zająkiwaniach swoich dzieci ma upodobanie. Każdy z nas ma to namaszczenie w swoim sercu, by być świadectwem dla innych. Misja i służba Łazarza szczególnie mi się podoba, ponieważ on nie musiał mówić ani jednego kazania, a mimo to, troszeczkę dalej czytamy, gdy jego siostra wzięła ten funt czystej, bardzo drogiej maści i zaczęła namaszczać Pana Jezusa i pomieszczenie wypełniło się wonią i czytamy, że Łazarz tam był przy stole, a wielu Żydów przychodziło i widząc to, czego dokonywał Jezus i widząc też Łazarza i to, co Bóg uczynił w jego życiu, nawracali się, przychodzili do Jezusa, nie mówił kazań, ale wykonywał kroki, gdziekolwiek szedł, gdziekolwiek się pojawił, w jakiejkolwiek Biedronce, w jakimkolwiek Żabce, albo w Lidlu, albo gdziekolwiek na ulicy, w pracy, był świadectwem, bo oto nie żył, ale teraz żyje. Alleluja! I gdziekolwiek był, pojawiło się świadectwo mocy zmartwychwstania, mocy życia. Wiecie, czasami widzę, jak wierzący ludzie chodzą po Lidlu, nie dlatego, że was obserwuję, nie? Ale nieraz nawet słyszę, jak pieśni śpiewają. Wierzący ludzie nie zdają sobie sprawy, że tutaj ludzie wokoło słuchają, bo wyszli z nabożeństwa i jeszcze to rezonuje w ich sercach i mówią, Bóg jest dobry i biorą zakupy, Bóg jest dobry. Nie wiem, czy cię na to stać, ale Bóg jest dobry i bierzemy zakupy, idziemy, aby za nie zapłacić. I chwała naszemu Panu, że gdziekolwiek jesteśmy, oby nasze nogi zostały uwolnione, byśmy poszli i wykonywali, jak daleko mamy pójść, do Jerozolimy, do Samarii i ja po krańce ziemi. Być może naszą Jerozolimą i Samarią jest Dąbrowa Górnicza, jest Będzin, jest Czelacz, jest Sosnowiec, co tam jeszcze wymieńcie, Jaworzno, Bukowno, Olkusz i jeszcze parę innych okolicznych miejscowości możemy tutaj wymienić. Ale myślę, że Pan powołuje nas dalej. A może Polska, a może Europa Wschodnia czy zachodnia, a może świat, gdzie możemy również dotrzeć. Jeżeli nasze nogi nie będą związane, nasze serca nie będą skrępowane, możemy dotrzeć z Ewangelią. I czasami potrzebujesz takiego wyjazdu misyjnego, żeby twoje życie zostało uzdrowione. Ale co miał jeszcze związane? Ręce. Ręce wznosimy, kiedy się modlimy, prawda? Ale jak wznieść ręce, które są związane? Czasami mam wrażenie, że Bóg chce, żebyśmy wznieśli ręce, ale one stają się tak ciężkie. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który wychowywał się w kulturze świadków Jehowych, narodził się na nowo, był zainfekowany tą religią, fałszywą nauką i dla niego wznoszenie rąk było wręcz abstrakcyjne. Powiedziałem kiedyś kazanie też na podstawie Starego Testamentu, jak Jozue miał wzniesione ręce, to dobrze, że mnie słuchacie, Jozue walczył. Jak Mojżesz miał wzniesione ręce, bracia mu podtrzymywali, tam Bóg dawał zwycięstwo, prawda? Pamiętacie tą historię. I mówię, potrzebujemy mieć wzniesione ręce, aby Bóg odpowiadał na nasze modlitwy. Ja nie wiem, czy to jest tylko fizyczny gest, ale wierzę, że to jest również duchową potrzebą, że jest to przełamaniem samym siebie. Ale ręce są też potrzebne do czego? Są potrzebne do tego, żeby błogosławić innych. Kiedy wkładamy na kogoś ręce, Biblia mówi, nie powstrzymujemy naszych rąk, tylko je wkładamy. Ale jak możemy włożyć, kiedy mamy związane ręce? Jak mamy modlić się, kiedy mamy związane? Jak mamy wielbić, kiedy mamy związane? Musimy je uwolnić. Musimy sami dokonać tej decyzji, aby one się wzniosły, aby Pan odebrał sobie chwałę. I wiecie, do czego jeszcze są potrzebne ręce? Aby służyć. Tam ręce musiały odwalić kamień. Tam ręce podawały do stołu. Tam ręce były wyciągnięte, aby podawać dobro innym. Oto nasze ręce są do tego, żeby służyć. Jesteśmy po to, żeby wielbić Boga. Jesteśmy po to, żeby błogosławić Boga i błogosławić siebie nawzajem. I jesteśmy również uwolnieni do tego, aby służyć. I wtedy żyjemy. I wtedy w pełni żyjemy, kiedy chodzimy, kiedy wznosimy nasze ręce, kiedy błogosławimy, kiedy służymy. Wiemy, że żyjemy. Zrób pierwszy krok, podnieś swoje ręce, wyciąg, aby wielbić Boga, aby błogosławić braci, aby błogosławić Kościół. Wyciągnij swoje ręce, aby służyć, a zobaczysz, że żyjesz. Wiara nie będzie już tylko teoretycznym zagadnieniem, nad którym będziesz się teraz zastanawiał, będziesz snuł filozofię. Słyszałem niedawno wykład pewnego brata, który opowiadał, jak pojechał na krucjatę ewangelizacyjną, takie wydarzenie misyjne do pewnego dalekiego kraju. To nie był Polak, tylko Amerykanie. No i tamta ewangelizacja trwała. I był człowiek, który był pastorem od 17 lat. Miał dwa tytuły doktorskie. I przyjechała do niego grupa misyjna i zaczęli opowiadać świadectwa o swoim nowonarodzeniu, o życiu z Jezusem. I on wrócił do sypialni z żoną, zaczęli rozmawiać i mówi do swojej żony. Człowiek z dwoma tytułami. Człowiek, który miał teologię, wydaje się, w jednym palcu. I mówi do swojej żony, mówi, czy ty masz życie wieczne? A ona, żona, mówi do niego, ty dobrze wiesz, że nie mam życia wiecznego. I mówi, ja też nie. Ludzie, którzy chodzili do kościoła, nauczali innych, sami potrzebowali zbawienia, sami potrzebowali doświadczyć mocy. Nie tylko teorią jest wiara, ale jest życiem. I postanowili, że uklękną i zaproszą Jezusa do swojego życia. I życie przyszło, bo przyszedł Jezus. Nie wystarczy, że jako dziecko zostałeś ochrzczony, później konfirmowany, poszedłeś do komunii, a później nawet jeszcze zostałeś pomazany olejem przez biskupa i miał Duch Święty przyjść, ale wciąż jesteś pusty. Potrzebujesz Jezusa, wiecie, bo ja przez te wszystkie rzeczy przeszedłem, ale wciąż byłem pusty, dopóki nie przyszedł Jezus, dopóki nie dał mi nowego życia, dopóki nie mogłem postawić pierwszego kroku i później się rozpędziłem i codziennie muszę zapierać się samego siebie, by wybrać wiarę i życie. By wybrać wiarę i życie w Jezusa. Na końcu widzimy, że przy stole jest Jezus i Łazarz. Łazarz i Jezus. Widzimy Łazarza w grobie i widzimy Łazarza przy stole z Jezusem. I wiecie co? To nie jest tylko historia Łazarza. To jest moja historia, to jest Twoja historia, to jest nasza historia. I chwała za to Jezusowi. Amen? Bo mamy dobrego Boga. Mam wrażenie, że niektórzy z Was się cieszą dzisiaj trochę. Macie trochę radości. Musiałem przejść przez doświadczenia. Jakbyście mnie wczoraj widzieli, to byście płakali nade mną. Ale przyszła niedziela. A wiecie, że niedziela to jest dzień zmartwychwstania. Przychodzi piątek, świat się cieszy. Kiedyś świat się zasmucił. Ale przychodzi niedziela, przychodzi zmartwychwstanie, przychodzi życie w imieniu Jezusa. Amen? Amen. Bóg jest dobry. A mój czas się zakończył. Powstańmy.